każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Paweł Owczarski, a przy telefonach pierwsi goście: Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek zarządu województwa lubuskiego, radny sejmiku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, również radny sejmiku województwa lubuskiego.
Witam Panów, witam Państwa, dzień dobry.
W drugiej części porozmawiamy z miejskimi radnymi, ale na początek tematy wojewódzkie i oczywiście nie tylko. Smutna informacja na koniec roku i na początku też pożegnaliśmy minister Jolantę Fedak. Czekamy na decyzję Łukasza Mejzy, radnego wojewódzkiego, a propos przejęcia po pani minister mandatu posła. Czy będzie to rodziło, ta cała sytuacja, jakieś konsekwencje dla koalicji w sejmiku województwa lubuskiego? Jak funkcjonuje koalicja i zarząd województwa w niepewności, panie marszałku?
No po pierwsze, szkoda bardzo, że pani poseł nie ma już z nami. Miałem okazję współpracować przez ponad 20 lat. Razem tworzyliśmy pierwszą koalicję lewicy z PSL-em. Także bardzo będzie nam jej brakowało. No, koalicja funkcjonuje normalnie, rozmowy oczywiście trwają. Nie znamy decyzji pana radnego Łukasza Mejzy, jaką on ostatecznie będzie. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni się dowiemy. Wtedy będziemy wiedzieli, jak będzie funkcjonowała koalicja, czy w tym kształcie, czy w innym, do końca kadencji.
A na pana polityczny nos, bo ma pan doświadczenie i parlamentarne, i samorządowe, będzie spokój, czy pachnie tutaj jakimiś zmianami?
Na razie będzie spokój, tak z tego, co obserwuję, z tych rozmów, które prowadzimy i rozmawiamy między sobą, raczej jest wola utrzymania koalicji w tym kształcie, więc myślę, że ta koalicja będzie jeszcze jakiś czas funkcjonowała.
Marek Surmacz?
No, twierdziłem zawsze właściwie od początku, kiedy te ruchy wewnętrzne się rozpoczęły, że to jest walka wewnętrzna lewicy z lewicą, tylko ubrano w inne szatki. Kłótnia w rodzinie, walka o lepszą pozycję. Każdy, kto kiedykolwiek był w jakimkolwiek układzie koalicyjnym, wie doskonale, że trwa ciągła wewnętrzna walka o większe wpływy, o rozpychanie się o to, kto może więcej, jakieś nowe instytucje, nowe pieniądze. No tak to wygląda i raczej to są takie właśnie igraszki wewnętrzne. Nie spodziewam się żadnej zmiany. Za dużo by prawdopodobnie stracili ci wszyscy, którzy trwają w układzie władzy od dłuższego czasu, więc jeżeli coś w ogóle się wydarzy, to jakieś wewnętrzne posunięcia tylko po to, żeby zrobić więcej przestrzeni. Ja tylko się obawiam jednego, że wszystkie te ruchy wzbudzane w trakcie roku budżetowego mogą spowodować powstanie kolejnych nowych etatów już tak potężnie rozbudowanej administracji wojewódzkiej, że właściwie bardziej nie można. I to będzie kosztowało nas wszystkich lubuszan, którzy partycypujemy w sposobie, tym patologicznym sposobie zarządzania województwem przez koalicję postkomunistów z lewakami współczesnymi Platformy i PSL-u.
Słyszymy śmiech Tadeusza Jędrzejczaka. Dlaczego?
No komunista się może to śmiać, no.
No bo co dalej ma zareagować? W miarę inteligentny człowiek na te niekończące się powtarzane w ten sam sposób i przez tych samych ludzi slogany. To się człowiek śmieje, no bo to ma zrobić. Bo jest bezsilny.
Panowie, ten temat zakończmy, bo jest przed nami bardzo ważna sprawa, szczepienia. Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie lubuskim podał informację o tym, że jest około 160 punktów. Mamy zarys tego całego procesu, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o szczepienia pod koniec stycznia, ale te zapisy po 15 stycznia. Według panów, czy to, co na dzisiaj wiemy, sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie i możemy też zakładać, że do końca roku, do połowy roku jakoś z tą pandemią sobie poradzimy? Tadeusz Jędrzejczak.
Znaczy, no trudno mi powiedzieć, czy my sobie poradzimy, bo takich danych nie mamy tutaj. Nikt tego Nie wiem, wiemy dwie rzeczy, które są pewnikami. To jest to, co mówił pan minister Dmoczy na Komisji Zdrowia w tym tygodniu w Warszawie, na Komisji Zdrowia Sejmu, mówiąc o tym, że na końcu pierwszego kwartału planuje rząd, że zostanie zaszczepionych około 3 milionów Polaków. No i druga informacja, która jest też z tego tygodnia, że Unia Europejska dokupiła dodatkowe 300 milionów szczepionek. To oznacza, że jest możliwość zaszczepienia całej populacji obywateli Unii Europejskiej. To jest dobra informacja. Na dzisiaj mamy zaszczepionych w kraju około 200 tysięcy obywateli. Jak rozumiem, będzie ta ilość bardzo szybko się zwiększała, więc nadzieja jest na to, że te liczby, które są podawane przez Ministerstwo Zdrowia, są liczbami ostrożnymi. No niestety nie idzie to tak, jak opowiadają w telewizji przedstawiciele rządu, dlatego że szczepionek brakuje. W tej chwili jest przerwa w szpitalu w szczepieniu personelu białego, dlatego że nie ma szczepionek i wznowione zostanie szczepienie dopiero w poniedziałek. W związku z tym myślę, że ta dystrybucja będzie poprawiona i ja jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony do tej akcji, którą prowadzi w tej chwili rząd i widać, że bardzo zależy i ministrowi zdrowia i szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na tym, ażeby ta akcja szczepienia Polek i Polaków zakończyła się sukcesem. W związku z tym ja bardzo gorąco kibicuję i jeżeli tylko będę mógł w jakikolwiek sposób pomóc, ja bardzo chętnie w tej akcji również uczestniczyć będę, mimo że jeszcze nie jestem zaszczepiony, ale myślę, że kiedy będzie można, to się zaszczepię.
Marek Surmacz, czy w pana opinii lepiej można było poukładać niektóre elementy tego systemu szczepień?
My jesteśmy dopiero na początku drogi, przecież właściwie w końcu ostatnich dniach przed Sylwestrem w grudniu rozpoczęły się szczepienia. Poza tym nas bardzo, mówię organizacyjnie państwo, limituje liczba, ilość dostępnych szczepionek. Mamy zdeklarowanych już kilka tysięcy punktów do szczepień, ale one nie są uruchamiane, wszystkie te moce, że tak powiem, szczepienia nie są uruchamiane z powodu braku szczepionki. Jest nadzieja, że niezależnie od tych dostarczanych w tej chwili cotygodniowo w wielkości 300 tysięcy, a one są wyszczepiane na bieżąco, bo musimy pamiętać o tym, że przecież połowa szczepionki musi pozostawać zmagazynowana w lodzie minus 70 stopni do zaszczepienia w drugim terminie, tym po 20-21 dniach, więc wyszczepiamy tylko połowę dostępnych szczepionek. Komunikat, który wczoraj się ukazał od przewodniczącej Komisji Europejskiej, że pani von der Leyen, że zakupionych zostanie 300 milionów dodatkowe jeszcze w tym roku szczepionek i Pfizera, i Moderna, i tych innych producentów, które będą dostępne, a są dopuszczone już do rynku europejskiego. Jest nadzieja, że jak ruszy pełną parą szczepienie w Polsce, to te liczby będą na bieżąco przerastały w milionach i tak jak zapewnia minister Dworczyk, do końca pierwszego kwartału 3 miliony, przewidywane jest ponad 3 miliony zaszczepionych. Z pewnością wielu Polaków powyżej 60-65 roku życia już będzie mogło się wpisać na początku lutego, w połowie lutego do wyznaczenia terminu do zaszczepienia. Więc ja jestem o tyle spokojny, że ta grupa największego ryzyka w 1/3 bez mała, czy nawet w połowie do końca kwietnia zostanie zaszczepiona.
Pytałem o jakieś lepsze ułożenie tego całego systemu, bo około 200 szczepionek zostało zmarnowanych, po prostu wylanych. Można powiedzieć, to tylko 200, ale to moim zdaniem aż 200.
To 200 na 600 tysięcy, tak?
Tak, nie, ale każda szczepionka jest na wagę złota. I pytanie, bo mieliśmy wiele wypowiedzi w tym tygodniu polityków opozycji, którzy podawali przykład Izraela w wyszczepieniu. Ja pomijam fakt zakupu szczepionki, bo Izrael kupił poza takim systemem, w jakim jesteśmy my, czyli w Unii Europejskiej. Też kilka tygodni temu wspominał o tym marszałek Tadeusz Jędrzejczak, że Izrael kupił w Rosji też szczepionki, ale tam, jeżeli szczepionki zostają po dniu wyszczepień, to ustawia się przy danym punkcie kolejka i ludzie spoza pewnych list, spoza pewnego tego systemu są wyszczepiani do końca tej fiolki czy całego tego zestawu. Pytanie, czy tak też
no,
u nas...
Nie znamy okoliczności właśnie, w których podejmowane są decyzje o utylizacji, ponieważ mogą wystąpić też przez zwykłe błędy. No nie wiem, ktoś nie w sposób nieinstrukcyjny rozcieńczy szczepionkę i ona się już nie nadaje do zaszczepienia. I w związku z tym w sprawozdaniach takie przypadki muszą być ujęte jako szczepionka zneutralizowana właśnie poprzez wyrzucenie do kosza.
Ale dobrze,
to jest,
tak,
to jest śladowa liczba. Nie można tego wykluczyć. Gdybyśmy znali przyczyny tego, że to zostało, nie wiem, przeterminowane po 5 dniach zalegania, bo mogą one przecież po otwarciu fiolki i po rozcieńczeniu na kilka dawek mogą pozostawać w przechowaniu w chłodni. Jeżeli to zostaje zaniedbane, no to trzeba to skorygować, ale mówię, zakładam, że takich przypadków nie ma, bo pod ręką zawsze są gotowi ludzie do zaszczepienia, więc przypuszczam raczej, że to jest kwestia jakiegoś błędu, tak jak papier niszczymy przez błędne wydrukowanie, tak w przypadku błędnego rozcieńczenia szczepionki też trzeba ją wyrzucić.
Słuchałem wczoraj z uwagą szefa Agencji Rezerw Materiałowych, który mówił, że wszystko jest do poprawienia i na bieżąco będą korygować pewne błędy, więc jest nadzieja, że to będzie szybciej i lepiej. Panie marszałku, zwracam się teraz do Tadeusza Jędrzejczaka. Chciałem zapytać, czy pana zbulwersowała ta sprawa zaszczepienia kilkudziesięciu osób poza kolejnością w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, bo dyskusja o tym
już kilkaset
przetoczyła się przez media. Czy pana to zbulwersowało?
No, zbulwersowało to mało powiedziane, wie pan. Ja jestem oburzony i mam nadzieję, że tym zajmie się prokuratura, dlatego że to jest poza wszelką dyskusją załamanie prawa. Zarówno to, co Miller z żoną wyczynił, jak i pozostali aktorzy i aktorki, którzy występują w tym brzydkim i oburzającym spektaklu. Ludzie, którzy się tego dopuścili, powinni odpowiadać karnie, dlatego że jest to złamanie prawa, które w Polsce obowiązuje w formie różnego rodzaju dokumentów, w tym tych decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, które mówią, w jakiej kolejności ludzie mają być szczepieni. I dla mnie jest to karygodne. Ja panu powiem, że jestem zaskoczony najbardziej tym, że ci ludzie nie czują się w jakikolwiek sposób winni temu, co robili i uważają Polki i Polaków jakichś ludzi o wątpliwej inteligencji, którzy nic nie rozumieją i im to się po prostu należy. Dla mnie to jest pogarda wobec innych obywateli w Polsce, zarówno ze strony tych, którzy się szczepili, jak i tych, którzy ze szczepienia im załatwiali, bo niech mi nikt nie opowiada, że pan Grysa wjechał samochodem z żoną, czytali w internecie, że mają szczepionki na Uniwersytecie Medycznym, zajechali, wyszczepili i w ogóle się ucieszy, jeszcze to pisze w swoim oświadczeniu. No tak, to społeczeństwo polskie nie jest takim społeczeństwem, jak ci ludzie, którzy uważają się za jakąkolwiek elitę. Polacy tacy nie są. Jest to godne i warte potępienia. Nie ma o czym mogę dyskutować. To jest dla mnie rzecz skandaliczne. Ja panu powiem więcej. Ja byłem przekonany, kiedy akcja szczepień ruszała, bo między innymi moja żona się zajmuje kierowaniem i kwalifikacją na szczepienia w szpitalu wojskowym w Gorzowie. Ja byłem przekonany, że takich przypadków po prostu nie będzie, że ludzie poczują się odpowiedzialni za to, co się w Polsce dzieje.
Że jest to pewna jakaś umowa społeczna.
A tu oczywiście, wie pan, to jest rzecz narodowa, tak? No, czy jako populacja będziemy zdrowi za parę miesięcy, będziemy normalnie funkcjonować, czy też nie, a tutaj jednak u nas znowuż pokazują się, że są osoby, które uważają się za osoby lepsze od innych i uważają, że ich nic nie obowiązuje. Mało tego, oni jeszcze potem występują publicznie, mówią, że zaszczepiłem swoją żonę, bo ją kocham. No wie pan, no to są rzeczy, które dyskwalifikują tych ludzi jako uczestników życia publicznego i myślę, że taką anatemią powinniśmy tych ludzi objąć, no bo to jest coś niebywałego, to niespotykane. Ja nie pamiętam w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce, żeby tego typu sytuacje w tak dramatycznym momencie dla naszego społeczeństwa miały miejsce.
Marek Surmacz, ja też chciałem wspomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość usuwało swoich szeregów przynajmniej dwóch, o ile się nie mylę.
Jednego
na pewno.
Starostę,
który się zaszczepił. To też pokazuje pewien system szpitali powiatowych, które są podległe starostwom i właściwie starosta ma nieograniczoną władzę w odwoływaniu i powoływaniu takiego dyrektora i w funkcjonowaniu szpitala. No ale też takie przypadki polityków czy też działaczy samorządowych się niestety zdarzały.
No niestety wielu ludzi, którzy dostaje społecznie powierzoną odpowiedzialność, łasek jest na pochlebstwa, na szczególne traktowanie i w tym przypadku już w tej chwili skatalogowane prawdopodobnie przed NFZ około 170 osób zaszczepionych poza kolejnością. No sprawa skandaliczna, dodając tylko do tego komentarza pana Tadeusza Jędrzejczaka, mogę powiedzieć, że od początku było wiadomo, że to jest bardzo charakterystyczne dla środowiska tak zwanej Warszawki. Jak się z bliska obserwuje tam tych ludzi, tych kręgów właśnie takich biznesowo-towarzyskich, to oni się mają za coś lepszego, za uprzywilejowanych, za wywyższających się ponad taką, powiedziałbym, powszechną społeczność. I to jest tego efekt. Jak zaraz bliżej podejdziemy do ustalania ewentualnie źródeł tego wyznaczenia tego kręgu towarzyskiego, to się może okazać, że koordynatorem byli fundatorzy fundacji TVN, bo dziwnie się składa, że zaczynają kręcić się wokół takiego mniej więcej kręgu skojarzenia. I to absolutnie podzielam pogląd pana Tadeusza Jędrzejczaka. Skandaliczne i to powinno, tak twierdziłem od pierwszych chwil, kiedy zakwalifikowano te osoby jako nie personel niemedyczny tego szpitala uniwersyteckiego. Natychmiast uznałem, że to jest już przestępstwo karne fałszowania dokumentacji medycznej, bo trzeba było przecież w jakiś sposób te sprawozdania sporządzić, więc poświadczano nieprawdę. Ktoś musiał kogoś namawiać do popełnienia tego fałszu i wykonania tych czynności, bo nie wierzę w to, że sam rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyszczepiał poszczególnych celebrytów i w związku z tym ten krąg ludzi zaangażowanych w to musiał być bardzo szeroki i z tego też wynika szkodliwość tego działania, bo przecież przymuszono różnych ludzi, urzędników, personel medyczny do takiego działania. Mnie buduje w tym wszystkim postawa studentów, przyszłych naszych lekarzy, którzy nie tylko nie stolerowali tego stanu rzeczy, mając wiedzę o tym, ale
opisali to na
działania,
Zoom, na WUM.
Opisywali na mediach społecznościowych właśnie ten przypadek i od tego się właściwie, można powiedzieć, na dobre to wszystko zaczęło. Ja tylko dodam w tym wszystkim, że każdy, kto może mieć inną ocenę niż tu publikowana w tej chwili przez nas obu, trzeba by przemówić do wyobraźni, że gdyby ktoś z bliskich dzisiaj w ciężkim stanie na właśnie po zakażeniu SARS-CoV-2 był w stanie krytycznym pod respiratorem, a wiedziałby, że gdyby miesiąc wcześniej miał dostęp do tej szczepionki, może by to ocaliło jego życie, to wtedy punkt widzenia nasz wielu ludzi, tych takich sprzyjających tym nadużywającym swojej pozycji społecznej, zmieniłby się radykalnie.
Mnie uderzyła, jeżeli mogę powiedzieć, tylko forma obrony pana rektora, który powiedział, że o niczym nie wiedział, a kiedy Polsat News opublikował zdjęcie, jak wita się z aktorem panem Zborowskim, to przyznał, że jednak tak. No, ale idźmy dalej. Teraz za ocean zajrzyjmy do Ameryki, bo tam naprawdę działy się rzeczy bardzo ważne, też z punktu widzenia Europy. I myślę, kraju, co możemy wnioskować po tym, co wydarzyło się za oceanem, po tym, co działo się na Kapitolu, po reakcjach polityków amerykańskich na to, co zrobił Donald Trump, czy też to co próbował zrobić. No i jaka płynie z tego lekcja? Tadeusz Jędrzejczak.
Wie pan, no, trudno mówić o lekcji, bo my dokładnie robimy to samo w Polsce, co robił Trump w Stanach Zjednoczonych. Przecież to, co mówił nowo wybrany prezydent elekt, o przejmowaniu prokuratury, o pretensjach Trumpa do Sądu Najwyższego, do którego skierował swoich przedstawicieli, którzy nie chcieli go słuchać i nie chcieli wydawać wyroków, na które on liczył, to, co wystosowali byli szefowie Pentagonu, myślę o tym stanowisku, gdzie apelują do wojska, żeby wojsko nie uczestniczyło w przejmowaniu władzy i utrzymywaniu władzy przez Trumpa. To, co Trump opowiadał w ostatnich kilku swoich wystąpieniach od wyborów, ale przecież i w czasie całej kampanii, całej prezydentury był człowiekiem niebezpiecznym. Jeżeli do tego będziemy mieli świadomość, że to jest człowiek, który opowiadał, że szczepionki powodują choroby, tym autyzm u dzieci, no to jest taki poziom tego człowieka. I on jest prezydentem największego państwa na świecie, w sensie najbardziej mocnego militarnie i ekonomicznie. I ten człowiek ma przycisk, który może uruchomić wyrzutnie atomowe i atakować każdy punkt na Ziemi. No to musimy mieć refleksję na tym, do czego to prowadzi. U nas jeszcze do tego nie doszło, ale mniej więcej ten scenariusz Trumpa jest realizowany przez obecnego prezydenta i rząd.
Niech pan jakieś troski weźmie, panie Tadeusz.
To jest ten sam scenariusz, Marek. No niestety nie ma co ukrywać. Efekt tego jest taki, że mamy właśnie te ruchy, które lądują na ulicach, bo w demokratycznym systemie nie mogą powstrzymać tego, co się dzieje. W związku z tym stąd był ten płacz w Polsce i te dziwne zachowania prezydenta Andrzeja Dudy po przegranej Donalda Trumpa, dlatego że mentalnie i chodzi o poglądy, ci ludzie ze sobą się absolutnie zgadzają, dlatego była pełna zgoda i pełne wzajemne wspieranie się jednego i drugiego prezydenta, bo poglądy mają takie same. Dla Ameryki, która jest krajem zbudowanym na zasadzie państwa opartego na prawie, konstytucji, znaleźli się ludzie, w tym wiceprezydent, w tym członkowie rządu, senatorowie, którzy postawili tamę temu, co się dzieje. Normalne procedury zadziałały tak, jak...
Twitterem i Facebookiem włącznie, nie? Wolność słowa.
Zadziałały procedury tak, jak państwo powinny zadziałać i ukrócono szaleństwo Trumpa i tych ludzi, którzy atakowali Kapitol i myślę, że Ameryka sobie z tym poradzi, a my mamy naukę, do czego prowadzi tego typu polityka, do jakich zachowań i jakiego zagrożenia dla funkcjonowania państwa prawa.
Swoją drogą ta cała sytuacja pokazała siłę właścicieli mediów społecznościowych, Twittera i Facebooka, bo Mark Zuckerberg...
No wie pan, no w tej sprawie jest tutaj jedna rzecz bardzo poważna, a mianowicie powstaje pytanie, czy prywatny właściciel mediów społecznościowych ma prawo, które pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą, poza kontrolą właścicielską, czy ma prawo blokować, wypowiedzi osoby, która chce zabierać głos na jego portalu.
Dzisiaj, dzisiaj Twitter podał, że Donald Trump został zablokowany już całkowicie i to konto nie zostanie odblokowane, a obserwujących, zdaje się, że miał 80 milionów. Marek Surmacz.
No właśnie, to jest przejaw lewackiej bandyterki na skalę światową. To trzeba otwartym tekstem powiedzieć. Szukanie, czy wskazywanie, czy próba wskazania analogii z sytuacją w Polsce jest po prostu skrajną niedorzecznością. Nawet średnio inteligentny człowiek tego nie zaakceptuje, pomijając wszystko. Nie ma przełożenia, nie ma analogii. W Polsce obecna opozycja porównuje sytuację w ten sposób, że jak prezydent Andrzej Duda kieruje do Sądu Najwyższego, czy powołuje sędziów Sądu Najwyższego albo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to B, ale jak SLD przez 25 lat w towarzystwie lewactwa posolidarnościowego kierowało swoich sędziów do Trybunału, polityków niemal z ław sejmowych do Trybunałów, sądów i jeszcze poststalinowskich sędziów utrzymywała w najważniejszych decyzjach sądowniczych w Polsce i że nominacje przez 25 lat kręciły się wokół tego samego kręgu towarzyskiego i kariery miały możliwość zrobienia osoby wyłącznie z tego właśnie towarzystwa i albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam, to było wszystko dobrze. Mówienie o tym, że Polska w jakimkolwiek kształcie, decyzjach, działaniach państwowych w tej chwili jest podobna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości do tego, co działo się w ostatnich dniach powyborczych, bo my nie znamy dokładnie tego, co się wydarzyło w czasie wyborów, bo gdyby system wyborczy w Stanach Zjednoczonych był choć odrobinę podobny do tego, jaki jest w Polsce, to moglibyśmy powiedzieć, że on jest obiektywny, uczciwy i pod kontrolą społeczną. Obserwowaliśmy wszyscy, wiemy, że tam każdy stan ma inny model działania, w każdym stanie kto inny liczy. W ogóle niedopuszczenie przedstawicieli kandydata do liczenia głosów, do asysty, do kontroli przebiegu głosowania w Polsce się nie mieści w głowie. Po prostu u nas system jest przejrzysty, klarowny i każdy, kto uczestniczy w wyborach, doskonale o tym wie i z niewielkimi tylko błędami przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy problemów większych z wyborami w Polsce, bo tak się one odbywają. Dowodzi to tylko jednego, że musimy bronić w Polsce demokracji poprzez upraszczanie procedury demokratycznych wyborów, a nie komplikowanie i odsuwanie czy przesuwanie jej na przykład na złożone systemy informatyczne, w które można, okazuje się, w sposób bardzo prosty zaingerować i zmienić ostatecznie efekty tego głosowania. Nie wierzę, że w Polsce mogłoby dojść do czegoś na podobieństwo jakiegoś zburzenia, ataku na Sejm, chociaż takie próby przecież były. I to były w poprzedniej kadencji parlamentu. Zapobieżono nim, polska policja skutecznie sobie z tym poradziła. Lewactwo w Polsce jest wściekłe na to, że nie ma wpływu na rządy w Polsce. I takie bzdurzenie o tym, że ta sytuacja w Polsce jest porównywalna w tej chwili do sytuacji amerykańskiej, ten żałosny list przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pana Budki do prezydenta elekta Bidena, ten taki, no nie wiem, na zdartych kolanach już zupełnie, na żwirze, no to już jest skandal skandali. Wiemy, że w jaki sposób wyglądały rządy w Polsce w poprzednich dekadach i oby tego nigdy w Polsce więcej już nie było.
Panowie, nie mam wpływu na czas, a czas nam się niestety skończył naszej rozmowy, a rozmawia się bardzo ciekawie. Dziękuję panom za rozmowę. Tadeusz Jędrzejczak, SLD, członek zarządu województwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Niezależny Trybunał Konstytucyjny, Mejtin, Duda i Kaczyński. Także tu zdania swojego nie zmieniam.
Oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Trybunał postkomunistyczny był lepszy, ten pierwszy, szczególnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystkiego dobrego.
Czas na wiadomości. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I wracamy po przerwie. Marcin Sasin i Paweł Owczarski, a łączymy się z kolejnymi gośćmi. Radnymi Gorzowa, Robert Anacki. Porozumienie, wiceszef Porozumienia, gorzowski radny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panu.
I Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panowie, gorzowskie sprawy, bardzo ważne dla naszych słuchaczy. Zaczął się nowy rok, mamy nowy budżet, a ja mam do panów takie pytanie, bo budżet ambitny, mówią o tym wszyscy, głosowaliście w tej sprawie, ale czy uda się miastu uzbierać do tej miejskiej kasy te prawie miliard złotych? Robert Anacki.
Czy uzbierać? Tutaj, panie redaktorze, planując budżet, planujemy zawsze, i tu służby prezydenta jak najbardziej miały to przekalkulowane. Było wiele spotkań, wiele rozmów na ten temat. Wpływy do budżetu, to one mają zagwarantować możliwość realizacji zadań, które są zaplanowane jako wydatki. Więc to jest pierwsza kwestia. Oczywiście koniunktura i sytuacja na świecie i również w Polsce będzie o tym decydować, ale mam nadzieję, że nie tylko tutaj sam Gorzów, który jest kluczowym elementem tych wpływów do budżetu jako planowania i realizacji, i służby wszystkie, które są w magistracie, na pewno tutaj będą starały się zrealizować swoje zadania. Mamy również wsparcie z różnego rodzaju programów. My jako miasto, to trzeba przyznać, potrafimy z tego korzystać. Zjednoczona Prawica i rząd Zjednoczonej Prawicy wszystkimi programami, którymi jest w stanie wspiera i będzie wspierał Gorzów, ale nie tylko, generalnie samorządy. No i patrząc na województwo, liczę na to, że też Urząd Marszałkowski będzie realizował wszelkie zadania, które są związane z kluczowymi jednostkami samorządowymi, takimi między innymi jak Gorzów Wielkopolski. Myślę, że tutaj kolega radny też mógłby kilka słów powiedzieć, ponieważ jeżeli chodzi o kwestię województwa lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego, to ma pewnie na to bezpośredni wpływ jako koalicjant. No i mam nadzieję, że wszystkie ręce na pokład i my jako radni będziemy to wspierać. Ja ze swojej strony na pewno w kontekście wsparcia gospodarczego, rozwojowego, jeżeli chodzi o miasto.
Za chwilę o inwestycjach i o tym rozwoju porozmawiamy, bo to są bardzo ważne i ciekawe rzeczy, ale w sprawie budżetu Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Można powiedzieć tak, że jeżeli padają takie głosy i zapytania, wątpliwości, czy uda się uzbierać ten 1 miliard złotych, to można powiedzieć tak, że de facto ten miliard jest uzbierany. Przypomnę, że dochody budżetu miasta na bieżący rok to jest ponad 957 milionów złotych, wydatki ponad 1 159 milionów, a więc mamy tutaj deficyt 201 milionów. Natomiast budżet jest skalkulowany, budżet jest obliczony. Przypomnę, że no jedyne, co może nam zaszkodzić, to tak naprawdę jedna wielka, duża niewiadoma, co dalej będzie na przykład z gospodarką, a więc z różnego rodzaju właśnie dochodami własnymi miasta, dochodami z PIT-u, CIT-u, dlatego że to jest wielka niewiadoma. Przypomnę, że COVID nas w tamtym roku zaskoczył i rzeczywiście też miasto dodatkowo prawie 40 milionów wydatków poniosło na różnego rodzaju właśnie działania związane z walką z pandemią. Zobaczymy, jak w tym roku będzie. No oczywiście zawsze jak gdyby jest ta wątpliwość, czy uda się ten budżet zrealizować, ale ja mam nadzieję, że zdecydowanej większości tak. Ten budżet, kolejny jeden z największych budżetów w historii miasta, wszystko przed nami. Trzymajmy kciuki, żeby to wszystko się zbilansowało i żeby to wszystko nam się udało. A jak będzie? Będziemy mądrzejsi pod koniec roku kalendarzowego, by móc to ocenić. Natomiast na dzień dzisiejszy ten budżet jest realny, ten budżet jest do udźwignięcia, ten budżet jest możliwy do zrealizowania.
A jeśli chodzi o najważniejsze cele tego budżetu, bo prawie 400 milionów złotych na inwestycje, to są duże inwestycje, trochę mniejszych, ale czy miasto, czy też Wydział Inwestycji, w cudzysłowie to powiem, chociaż to brzydkie słowo, się nie zatka, czy ta przepustowość w funkcjonowaniu i w organizacji tych inwestycji będzie na tyle sprawna, żebyśmy pod koniec roku powiedzieli, że nie ma przestojów, nie ma żadnych odwołanych przetargów, wszystko idzie tak jak trzeba. Co panowie o tym sądzicie? Robert Anacki. Czy się słyszymy z panem radnym?
Halo, halo?
Słyszymy się? Czy słyszał pan moje pytanie?
Nie słyszałem pytania, gdyby pan mógł powtórzyć.
Oczywiście, że powtórzę. Chodzi mi o te inwestycje, które miasto zaplanowało w tym roku, 400 milionów i pytanie, czy miasto sobie poradzi z tymi inwestycjami w sensie ich wykonania. Ja wiem, że to nie zależy tylko od urzędników, bo pewnie teraz
nie tylko od pieniędzy, panie redaktorze.
Słuchają, tak.
Przede wszystkim zależy od możliwości wykonania tego budżetu w kontekście tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o koronawirusa i konsekwencje związane z lockdownem, z łańcuchami dostaw i tak dalej.
No ale mamy przykłady wylotówki na Gdańsk, która chyba idzie tak jak trzeba, tak. Chociaż ten główna część dopiero przed nami, dopiero odczujemy te problemy, ale jakoś to idzie.
Tak, panie redaktorze, tylko należy pamiętać o tym, że jeżeli w pozostałych branżach ruszy gospodarka i popyt na usługi budowlane i też na materiały związane na przykład z budownictwem, a to jest koło zamachowe dla gospodarki i też największa część inwestycyjnej części naszego budżetu, jeżeli chodzi o miasto Gorzów, to wtedy te problemy, no, patrząc czysto logicznie, mogą się pojawić. Na pewno będziemy musieli na to reagować i w odpowiedni sposób, współpracując też z wykonawcami, rozwiązywać te problemy. Od tego jesteśmy jako radni, od tego są służby miejskie pana prezydenta, więc myślę, że największym zagrożeniem są zewnętrzne czynniki i tutaj należy brać na to poprawkę, żeby nie poszukiwać po prostu na siłę jakiejś winy w ludziach czy decyzjach ludzi, dlatego że tych czynników zewnętrznych niezależnych od nas jest całe mnóstwo i z każdej strony powinniśmy starać się rozumieć ten aspekt obiektywny, bo on jest obiektywny. Mamy sytuację nadzwyczajną na całym świecie, ona się przekłada od państwa w dół na samorządy i dotyczy to i województwa, i dotyczy to również naszej gminy. Więc to jest chyba jedyny taki czynnik, który dla mnie może być niepokojem, ale trzeba już dzisiaj na to reagować. Ja spotykając się z prezydentem, rozmawiałem na ten temat, na pewno będziemy wykorzystywali też tutaj całe wsparcie dotyczące pozostałych inwestycji, ale też zapewnienia środków na to, aby zrealizować zadania, które należą do miasta poza tym budżetem inwestycyjnym. Ja liczę tylko na to, żebyśmy decyzjami politycznymi nie przesuwali kluczowych dla miasta inwestycji.
A co to znaczy politycznymi? W sensie czego pan się obawia w tej kwestii?
Znaczy nie obawiam, tylko chciałbym i życzyłbym sobie tego, że bardzo często jest tak, że pewne decyzje polityczne mogą decydować na przykład o przepływie środków, o ich uruchamianiu i tak dalej. To są takie sytuacje, które gdzieś urzędnik po prostu ma procedurę, która może trwać 30 dni, 60 dni, przez COVID może się to wydłużać, abyśmy mieli wszyscy na uwadze, że Gorzów po prostu i my jako mieszkańcy nie mamy barw partyjnych, to nie powinno się w ten sposób odbywać i do tej pory w większości wypadków odbywało, żebyśmy skupiali się na tych aspektach dla mieszkańców istotnych, bo po to też jesteśmy tutaj rozmawiając jako radni. To bym sobie tego życzył, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że no wystarczy, że na jednej sesji czegoś nie podejmiemy, a kolejną mamy za miesiąc i to jest miesiąc przestoju, a czasami taka decyzja jest...
Czyli częściej powinny być sesje?
Moim zdaniem w sytuacjach nadzwyczajnych tak, dzisiaj mamy szczególną sytuację, że możemy pracować zdalnie i to nam pozwala realizować takie sesje bardzo szybko. Uważam, że są sytuacje, które wymagają nagłego takiego reagowania. Mamy budżet, tylko tak jak mówię, to będzie kwestia odbliżenia gospodarki, kiedy ten lockdown zostanie w odpowiednim momencie ściągnięty w całej Europie i przełożyć to również na Polskę.
To się na razie nie zapowiada.
No, panie redaktorze, nie zapowiada, ale w pewnym momencie albo nabierzemy odporności zbiorowej, albo szczepienia i inne narzędzia, które się pojawiają przy dzisiejszej nauce i dostępności wszelkich rozwiązań, które mamy, aby zapobiegać takim sytuacjom pandemicznym, muszą nam pozwolić po prostu wrócić do normalności, inaczej się nie da.
I Radosław Wróblewski, a propos inwestycji, to panowie radni, pewnie ucieszyło was to, że miasto zapowiedziało budowę Gorzowskiego Węzła Przesiadkowego. Mieliśmy bardzo dobre dla miasta informacje w sprawie hali, czyli że podpisano umowę i to wszystko rusza. No, nabiera to pewnego tempa. Radosław Wróblewski.
Budżet inwestycyjny rzeczywiście jest bardzo wysoki. To jest blisko, czy prawie 400 milionów złotych, rekordowy. I tutaj rzeczywiście może być taka sytuacja. Też nie jest to nieuniknione, że niektóre rzeczy mogą ulec opóźnieniu albo mogą zostać przełożone na późniejszy termin. Przypomnę też, że tak dzieje się co roku. Między innymi deficyt budżetu miasta, ten planowy, te 201 milionów złotych, pokrywamy też wolnymi środkami, to 47 milionów złotych. Natomiast prawdę powiedziawszy, wiele rzeczy będzie zależeć od tego, jak będzie wyglądać sytuacja gospodarki w dobie pandemii. Też były na przykład obawy, czy szybko zostanie wyłoniony wykonawca na budowę hali. Okazało się, że tych ofert było całkiem sporo, a więc widać, że rynek reaguje i jest zainteresowany inwestycjami publicznymi też już coraz bardziej mocniej. Wiele tych inwestycji oczywiście będzie kontynuowanych. Przypomnę CEZ, hala sportowa będzie ruszać, widowiskowo-sportowa będzie ruszać, stadion lekkoatletyczny, będą ruszać drogi. Tak jak wczoraj między innymi w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, konferencja prasowa marszałka Jabłońskiego z prezydentem miasta i z wiceprezydentami i między innymi też właśnie mowa była o centrum przesiadkowym, 12 milionów 600 tysięcy złotych. To są pieniądze w ramach ZIT-u, pieniądze unijne. W końcu też ruszy inwestycja odnośnie ośrodka sztuki w Przemysłówce. Wczoraj też dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego na dwa kolejne autobusy hybrydowe z defibrylatorami, a więc jak gdyby też inwestycja na czasie. Natomiast no oczywiście pewnych rzeczy nie przewidzimy, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast trzymajmy kciuki, żeby to, co jest zamierzone w zakresie tej infrastruktury miejskiej, zostało zrealizowane. Wiele tych inwestycji idzie dobrze, chociażby remont ulicy Chrobrego. Tak samo jak możemy obserwować, jako mieszkaniec co dzień przejeżdżam ulicą Warszawską i widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej. Też widać ten postęp prac. Więc cieszmy się tym i miejmy nadzieję, że to nasze miasto będzie właśnie w tym roku jeszcze bardziej lepsze, jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom dzięki tym inwestycjom.
A propos właśnie relacji z powiedzmy z zarządem województwa, bo pan wspomniał o tych relacjach teraz wsparcia, które płynie, może, bo ostatnio przeglądałem listę instytucji kulturalnych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. Jest 6-3 na korzyść Zielonej Góry. Może uda się jakoś zmniejszyć tę nierówność, Radosław Wróblewski? Nie słyszymy się z panem radnym. Nie słyszymy się z panem radnym Radosławem Wróblewskim. A czy mamy połączenie z panem Robertem Anackim?
Tak, jak najbardziej.
I jest pan Robert. To panie radny?
W kontekście jednostek kulturowych? No. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie tutaj działalności polityków zielonogórskich, no to są, patrząc na południe, dużymi patriotami. Jeżeli chodzi o wyrównywanie tych szans, to ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że taka niepokojąca kwestia dotycząca ochotniczych chówców pracy. Ostatnio ten dział pracy został przejęty przez Ministerstwo Rozwoju. Tutaj pani minister Michałek wyznaczyła to zadanie nowemu komendantowi, aby przeprowadził dużą reformę i między innymi zidentyfikował, jak działają chówce w poszczególnych regionach. I co się okazało? Gorzów Wielkopolski jako jedyny powiat, gmina, nie ma pod swoją opieką wychowanków mimo zgłaszanych potrzeb i te decyzje będzie trzeba po prostu zmienić. Mamy komendanta z Gorzowa Wielkopolskiego nowego powołanego, ale we współpracy z Zieloną Górą.
A kto to jest?
Jest to pan Paweł Cieniuch i tutaj pojawia się taka sytuacja, że pierwszą rzeczą, która została zidentyfikowana w kontekście wychowanków, to na przykład mamy sytuację, że kilkuset jest zaszeregowanych w jednostkach wychowawczych na południu województwa i w innych gminach, które można potraktować czy brać pod uwagę, patrząc na nasze województwo na północy i południe. I takich sytuacji mamy mnóstwo, jeżeli chodzi o instytucje i rzeczywiście takie skupienie jest i będziemy starali się te szanse...
Dobra, a ja zapytam w ten sposób. Wyrównać. Czy dla pana istotna jest elewacja CEZIB-u, czy przeznaczenie tej szkoły?
Jest przeznaczenie, ponieważ ono też dotyczy właśnie między innymi rynku pracy, a my potrzebujemy po prostu ludzi, którzy mają wykształcenie zawodowe, kierunkowe i takich ludzi dzisiaj jest najwięcej na rynku pracy potrzebnych, takich wychowanków, więc ta elewacja na tle jakby elementu kluczowego, czyli nauki, która ma tam się odbywać i praktycznych zajęć, nie jest kluczowym elementem. Niemniej jednak w kontekście całej inwestycji no, to osobiście nie patrzę na to z uśmiechem. Także jako radny na pewno mógłbym mieć uwagi tutaj i przede wszystkim jako mieszkaniec Gorzowa, który ma spoglądać, przejeżdżając jednak przez jedną z głównych ulic miasta.
No dobrze, ale pomysł miasta na szkolnictwo ma być zawodowe, bardziej na to powinno miasto stawiać?
Tak, myślę, że to jest fundamentalna kwestia, ale też
środowisko
akademickie, znaczy wyższe jak najbardziej, ale wyższe zawodowe, ponieważ mamy dużo humanistycznych zajęć i tu też w kontekście na przykład rozwoju stref ekonomicznych mamy największą działkę inwestycyjną praktycznie w Polsce, jedną z największych.
Ja też pytam, dlatego że patrzę na... Można pytać o równość albo nierówność patrzenia czy też inwestowania w szkolnictwo wyższe, jeśli chodzi o województwo lubuskie. I to pytanie do Radosława Wróblewskiego. Czy coś tutaj ma szansę się zmienić? Czy Urząd Marszałkowski lepiej spojrzy na Gorzów, jeśli chodzi o wsparcie uczelni? Myślę o Akademii między innymi.
Znaczy ja powiem tak, no ten dyskurs trwa pewno od dłuższego czasu, no ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy te dwa ośrodki akademickie w naszym regionie na dzień dzisiejszy wiodące, no to Uniwersytet Zielonogórski, który też jak gdyby no tutaj ma dłuższe tradycje, dłużej funkcjonuje, jest uczelnią większą, o zdecydowanie większym profilu kształcenia i mamy młodą uczelnię gorzowską, która jest, no można powiedzieć, na dorobku w dalszym ciągu, no, ale tak naprawdę...
I pan
też...
uważa, że ten dorobek się wspiera adekwatnie do jakby tego, jak się wspiera Uniwersytet Zielonogórski?
Znaczy, ja nie, znaczy wie pan, panie aktorze, tutaj trudno przymierzyć jakąś jednoznaczną miarę, że co jest adekwatne, co nie jest. Gdybym miał wziąć pod uwagę te parametryzacje dotyczące chociażby kwestii związanych właśnie z ilością kierunków, w jakich obszarach się też kształci, kto jest, powiedzmy, na przykład właśnie tak jak mówimy chociażby o kształceniu na kierunkach ścisłych, technicznych, no to w tym
nie,
momencie...
Nie, poza sporem, tylko wie pan, jak
na... Uczelnia Zielonogórska dostaje więcej niż Gorzowska, bo Gorzowska, jeśli chodzi o kierunki ścisłe techniczne, dopiero raczkuje.
Ale
dopiero
pan doskonale wie, bo jest pan ekspertem i od środków unijnych, ale też od organizacji edukacji, że pewne pomysły się wspiera. I tutaj mamy po jednej stronie Wydział Medyczny, prawo, teraz będzie Park Technologii Kosmicznych, ogromne wsparcie dla tej części technicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a po drugiej stronie oczywiście mamy teraz wydział pielęgniarski, kierunek, przepraszam, pielęgniarski, ale jak pomyślę o dyskusji wokół tego pomysłu, a to, co dzieje się po drugiej stronie, to ja mogę i myślę, że mam prawo zapytać o równowagę.
To ja powiem, to znaczy powiem tak, no to konkurujmy w takim razie na lepsze projekty, pomysły, na większe projekty, pomysły, przedsięwzięcia. Pokażmy to światu, że takowe są, pokażmy, że z tym wychodzimy i wtedy będziemy w tym momencie mogli też mówić, czy na przykład jest jakaś równowaga, czy nie. Ja powiem, no powiem tak, no trudno tu w tym momencie, jeżeli ktoś rzuca na pomysł i pokazuje, w jaki sposób go zrealizuje, czyli na przykład Park Technologii Kosmicznych, o którym pan tutaj wspominał, pokazuje, że ma w tym momencie wsparcie jednostki naukowej w postaci właśnie komórki Polskiej Akademii Nauk, która się tym zajmuje, że ma wsparcie lokalnego biznesu, że ma wsparcie lokalnego biznesu, no to w tym momencie pokażmy też takie pomysły z poziomu właśnie naszego miasta, tak, więc i naszej uczelni. Przypomnę, no uczelnie są autonomiczne.
A czy pan pamięta to, co działo się wokół laboratorium środowiskowego na dawnej, no jeszcze wcześniej niż powstała Akademia na PWSZ-cie? Czy pan
czy pan
pamięta całą tą dyskusję i całą tą sprawę z powstaniem laboratorium środowiskowego za, zdaje się, 10 milionów złotych na jeszcze PWSZ-cie?
No tak, wie pan co, no oczywiście możemy przywoływać sobie i tak dalej i brnąć, powiedzmy, w przeszłość i mówić...
Nie, ja tylko, ja wie pan, od tego jesteśmy, żebyśmy tutaj dyskutowali o poważnych sprawach.
To są bardzo poważne sprawy, więc prosiłbym w tym momencie, żebyśmy też w tym momencie byli poważnie do takich tematów na przyszłość przygotowani. I konkurujmy w tym momencie pomysłami, pokażmy, że czy też uczelnia potrafi właśnie z miastem pewne rzeczy wygenerować, z lokalnym biznesem i pokazać, tym bardziej, że będzie zbliżać się nowa perspektywa unijna i że mamy też w tym momencie tutaj coś do powiedzenia i mamy duże przedsięwzięcia, na które warto w tym momencie położyć nacisk, akcent i warto je finansować.
Na koniec, panowie, bo chciałem, właściwie już powinien być koniec, ale jedno pytanie. Jaki to będzie rok dla Gorzowa? Czego byście życzyli miastu jako radni? Jak patrzycie i na budżet, na inwestycje, no i na to, co dzieje się wokół nas, czyli koronawirus i całą tę pandemię, to czego możemy się spodziewać? Czego byście wy się spodziewali jako radni? Robert Anacki. Ale proszę krótko, bo czas nam się nie
stracił. Ja jednym zdaniem tylko chciałbym się odnieść do tego, że powinniśmy się przygotowywać i tak dalej. Kolega radny ma bezpośredni wpływ jako koalicjant, chyba że nie ma, na urząd marszałkowski i bronienie tutaj właśnie decyzji takich, że pieniądze są nieadekwatnie wykierowane na wydziały różne, które się wcale nie rozwijają jakoś fantastycznie też w Zielonej Górze. Potrafią być zamykane, rekonstruowane, reorganizowane i te pieniądze są tam przepalane, a u nas w Gorzowie nie. Ja powiem tylko tyle. Pielęgniarstwo, pan minister Murdzek, porozumienie, można było wspierać. Wspierajmy jako politycy.
No ale tutaj też z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie na pielęgniarstwo jest, to powiedzmy uczciwie.
No oczywiście, że jest, tylko przez lata nie było generalnie decyzji, żeby w ogóle to uruchomić i nie było tego wsparcia. Ja dopiero jak się pojawiła decyzja, to się pojawiło wsparcie. Niezależnie od tego, panie redaktorze, pytał pan...
Może to chodzi, pomysł i wykonanie. Proszę bardzo.
Powiem tak, przede wszystkim zdrowego roku, żeby nie było sytuacji takich, jak mieliśmy, jeżeli chodzi o zdrowie, aby to był rok, w którym wyjdziemy z tego koszmarnego okresu dla całego świata, dla Polski i też dla województwa lubuskiego, a tym samym Gorzowa, to przede wszystkim, aby nam towarzyszyło zdrowie, a oprócz zdrowia, żeby konsekwencje też tego nieszczęsnego koronawirusa nie wpływały na kwestie naszych relacji, nie tylko biznesowych, ale przede wszystkim prywatnych, abyśmy mogli po parkach spacerować i wychodzić do restauracji. Chciałbym, żeby w połowie roku czy w drugiej części tego roku to była taka sytuacja jak przed pandemią i żebyśmy mogli się spotykać właśnie w słońcu, z uśmiechem. To jest, myślę, że w tej chwili dla nas chyba wszystkich najważniejsze, a zresztą sobie poradzimy niezależnie od władz politycznych, wszystkich tych nazw i tak dalej. Jesteśmy mieszkańcami Gorzowa i mam nadzieję, że będziemy wspólnymi siłami Gorzów budować.
Radosław Wróblewski.
Ja oczywiście też na pierwszym miejscu stawiam na zdrowie i chciałbym, żebyśmy jak najbezpieczniej przeszli ten okres pandemii. To jest drugi rok, kiedy ta pandemia nam towarzyszy, więc życzmy mieszkańcom naszego miasta zdrowia, bezpieczeństwa. Życzmy, żeby w naszym mieście jak najsprawniej przebiegł proces szczepienia naszych mieszkańców. Życzmy też konsekwencji prezydentowi, władzom miasta, urzędnikom w realizacji planów, które są zapisane właśnie w budżecie naszego miasta. I to jest najważniejsze, a tylko odniosę się też ad vocem jednym zdaniem. To jest to, o czym mówiłem. Jeżeli będą pomysły, będą w tym momencie możliwości, to nie patrząc na to, czy to Urząd Marszałkowski, czy to instytucje rządowe, to w tym momencie, tak jak przykład kolega tu podał, potwierdził to, co mówiłem, będzie wsparcie, są decyzje, jest wsparcie finansowe. Jest to po prostu możliwe do zrobienia i trzeba szukać takich pozytywnych rozwiązań jak najwięcej.
Dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę, moimi państwa gośćmi byli radni Gorzowa Robert Anacki, Porozumienie. Dziękuję.
Dziękuję panie dyrektorze, pozdrawiam państwa.
I Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Dzisiaj słońce mamy w Gorzowie, więc zachęćmy gorzowian do tego, żeby wyszli na spacery.
Zachęcamy jak najbardziej. Dziękuję państwu za wysłuchanie naszej audycji. Paweł Owczarski, Marcin Sasin, kłaniamy się do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.